rozgrywka.
W Toruniu Zielonogórzanie przegrali to spotkanie 38-52, no i nie zdobyli w Grodzie Kopernika nawet punktu bonusowego. W Toruniu na miejscu na tym meczu był Maciej Noskowicz z Radia Zachód, który teraz ze mną w studiu. Witam ciebie, Macieju.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Macieju, no pewnie podobnie jak zielonogórscy kibice spodziewałeś się więcej po falubazie na MotoArenie.
Tak, i nie ukrywałem tego i myślę, że nie ukrywali też tego i sami żużlowcy i działacze, że ten punkt bonusowy to jest takie minimum, a nawet pojawiały się takie opinie, może nie były one buńczuczne, ale jednak, że przyjeżdżamy do Torunia po pełną pulę, bo lubimy jeździć na MotoArenie, bo jesteśmy napędzeni wygraną ze Spartą Wrocław i ogólnie wydawało się, że ta forma zwyżkuje. No, rozczarowanie duże, moim zdaniem, i to moje prywatne, subiektywne, ale myślę, że tych, którzy obserwowali drużynę falubazu, bo wczoraj znów ta nasza ekipa była, powiem, taka nijaka, taka, o której trudno powiedzieć coś dobrego w kontekście całego meczu, były tylko dobre momenty, a niestety było to za mało, żeby wywieźć chociaż punkt bonusowy, tak jak mówisz.
Kogo punktów najbardziej zabrakło? Patryka Dudka?
No zdecydowanie tak, ale ja myślę, że my to przerabiamy od początku sezonu. To pytanie, które teraz zadałeś, ono jest kluczowe. W każdym meczu ktoś zawodzi. Ta drużyna, moja teoria jest taka, że ona nie jest na tyle silna, aby liderzy mogli się potykać. To znaczy, jeżeli Patryk Dudek jedzie słabiej, a wczoraj jeden z najgorszych meczów odjechał w Ekstralidze w tym sezonie, no to inni muszą punktować na 120% swoich możliwości, a tego zabrakło tak naprawdę. I wracając do twojego pytania, rzeczywiście, Patryka Dudka punktów zabrakło, ale zabrakło też punktów Piotra Protasiewicza. Grzegorz Zęgota poza jedną trójką też mógł swoje dołożyć. Kacper Gomulski, to już wchodzimy w szczegóły, poza pierwszym takim bardzo
obiecującym
wyścigiem, no też tak na dobrą sprawę pojawił się znak zapytania, dlaczego nie ma kontynuacji. I tu wychodzi na to, że właściwie każdy dokładał swoją cegiełkę do tej przegranej. Nawet Mikkel Jebsen-Jensen, najjaśniejsza postać w naszej drużynie, no też mu się gdzieś tam zero przytrafiło, też nie był stabilny. Tej stabilizacji cały czas falubazowi brakuje i chyba dlatego przegrana, tak w dużym skrócie.
Tak, już tak mamy się czepiać, Patryka Dudka, to ogólnie nie był jego weekend, bo w Horsens, w Grand Prix Danii w sobotę, no też nie najlepszy występ, no i na drugi dzień pojechał do Torunia i też nie zachwycił,
wczoraj, prawda? Wczoraj on, miałem wrażenie, jest tak wściekły, tak zdenerwowany, mi udało się tuż po meczu właściwie w parkingu z nim porozmawiać i widziałem, jak w tym człowieku, który jest zazwyczaj spokojny, my go znamy i wiemy,
że wyluzowany, prawda?
Tak, a jak niewyluzowany, to raczej taki spokojny. Wczoraj w nim wszystko kipiało, wczoraj była taka bezradność. Nawet w tej rozmowie, którą też prezentowaliśmy, to było coś takiego, że no kurczę, nie wiem, co się dzieje, nie wiem, w którym miejscu jestem. W sobotę było podobnie, brakuje prędkości, silniki, które przyszły z serwisu, no nie jadą tak, jak powinny. W sobotę mu się tam rozsypał jeden z lepszych
silników. No właśnie, tam chyba się zatarł ten silnik,
tak,
czy coś.
No jest problem, bo widać było, bo trudno mówić, że nie było serca do walki, tak jak mówił Piotr Protasiewicz. My oddawaliśmy serducho, my naprawdę chcieliśmy. To nie jest tak, że ktoś się położył na torze, na MotoArenie. No ale brakuje powtarzalności, brakuje stabilizacji. W żużlowym rzemiośle po prostu brakuje prędkości. Dzisiaj prędkość to jest klucz. Brak odczytania toru od samego początku, no to chyba główne przyczyny tej porażki.
To może nie o samych minusach, ale też o plusach porozmawiamy. Takie zaskoczenie i plus to chyba bez wątpienia Sebastian Niedźwiedź i te jego 8 punktów na MotoArenie.
No zdecydowanie. Najlepszy występ w Ekstralidze. Już właściwie te pierwsze dwa wyścigi, bo tam było 2-0, ktoś powie, no szału nie było, ale on w bardzo taki ofensywny sposób walczył z Danielem Kaczmarkiem w wyścigu juniorskim. Tam niewiele zabrakło, żeby wygrał, bo Kaczmarek jechał optymalną ścieżką, Niedźwiedź siedział mu na kole. Później ta zerówka, to też nie było, że on odstawał. I tak sobie myślę, kurczę, tu jeszcze będą punkty, nawet mówiłem w relacjach, tu jeszcze będą punkty Niedźwiedzia, ale też nie spodziewałem, że to wyskoczy z dwiema trójkami. I znak zapytania, mój szok prywatny, myślę, że wielu kibiców.
No właśnie,
także
to na antenie podkreślałeś, że czemu Niedźwiedzia nie było w biegach nominowanych.
Adam Skórnicki, jest ta wypowiedź na naszej stronie internetowej, mówi, postawiłem na innych, wydawało mi się, że te 4 wyścigi to już jest dość dla Sebastiana. Jestem w szoku, powiem szczerze. Ja wiem, że menedżer jest w parkingu, wie lepiej i trudno kwestionować tę decyzję, ale my jako dziennikarze mamy prawo polemizować i się z nią nie zgadzać. I ja mówię wprost, ja się z tym nie zgadzam, ponieważ nie rozumiem toku rozumowania. Jeżeli mamy gościa, który najlepiej punktuje i jest widać z wyścigu na wyścig
jest
coraz
tak zwanym
pewniejszy.
Gazie.
Dokładnie, on nie zrobił tych trójek na byle kim, on objechał 2 razy Holtę, był bardzo szybki, był szybki na starcie, na dojeździe do pierwszego łuku, taki ofensywnie usposobiony i tak jak mówisz, taki napędzony, nakręcony i raptem brak obecności niedźwiedzia w wyścigach nominowanych, no może trzeba było zaryzykować. Adam Skórnicki, gdy go o to pytałem w takiej prywatnej rozmowie, mówił: a jakbym puścił niedźwiedzia, aby zawalił, to pan by powiedział, że to był
co
błąd.
By było gdyby, prawda?
Myślę, że nie. Właśnie, że wielu kibiców powiedziało: fajnie, że Skórnicki zaryzykował, że nie bał się puścić niedźwiedzia, zwłaszcza, że miał podstawy do tego, zwłaszcza, że miał jednak wolnych Dudka i Protasiewicza. Postawił na tych doświadczonych. To jest jego prawo. Ale biorąc pod uwagę cały kontekst tego meczu i zwłaszcza te 2 trójki niedźwiedzia, kompletnie tego nie rozumiem, nie zgadzam się z tą decyzją, mówię wprost. Dogrywka.
Chciałem się jeszcze dopytać o Kacpra Gomulskiego. Mówiliśmy o tym, że on obiecująco rozpoczął od 2, potem już nie było tak dobrze, ale ogólnie biorąc pod uwagę jego poprzednie słabe występy w barwach Falobazu, te 3 punkty na wyjeździe, jednak w kategorii pozytywu można rozpatrywać, czy nie?
On w pomeczowej wypowiedzi mówi, że kompletnie nie rozumie, dlaczego został zmieniony w swoim 4 wyścigu na Zęgotę. Tu też się można zastanawiać, bo Grzegorz szału nie robił, ale wygrał, chociaż po męczarniach wygrał z Holderem. Czy Kacper Gomulski i jego 3 punkty, tak? To jest coś, co może być jakimś optymizmem. No być może trochę tak, ale z drugiej strony on w przedmeczowej zapowiedzi powiedział, że już ma te silniki, na których
tam Patryk
jeździ.
Dudek też chyba pomagał sprzętowo.
Tak, ale tutaj, tu zdaje się, że to miał już swój silnik ten taki dopieszczony. I raptem się okazuje, że poza tym pierwszym wyścigiem ta jaskółka była naprawdę fantastyczna, ale ona nie uczyniła wiosny, bo później było jednak źle. Kacper Gomulski nie jest powtarzalny, Kacper Gomulski nie jest gościem, na którego tak możemy liczyć, że on na pewno zdobędzie te punkty, aczkolwiek myślę, że nie ma tutaj większego wyboru teraz Adam Skórnicki, chociaż teraz będzie akurat przerwa. Postawił na Kacpra, też spodziewałem się, zwłaszcza, że on w Toruniu jeździł, że odczyta te ścieżki, natomiast tak ogólnie patrząc, jeszcze wtrącę swoje 3 grosze, to martwi mnie to, że jest problem z odczytaniem toru. Ja wiem, że to goście zazwyczaj mają taki problem, jak przyjeżdżają na tor gospodarze, nie mówię tylko o Zielonej Górze i Toruniu. Ale martwi mnie to, że tak długo to trwa, że tor jest bardzo przez długi czas zagadką dla żużlowców Falubazu, żużlowców, którzy z niejednego pieca chleb jedli. Gdzieś tam się łapiemy i odczytujemy to wszystko dopiero pod koniec zawodów, a to już jest zazwyczaj po ptokach, jak mówią niektórzy.
To jeszcze o pewne decyzje Adama Skórnickiego chciałem ciebie zapytać. Falubas pojechał do Torunia bez zawodnika pod tak zwaną 8, czyli bez rezerwowego, a można było tam przecież wstawić chociażby Damiana Pawliczaka, 3. młodzieżowca Falubazu z aktualną ważną licencją do startów w Ekstralidze. Ja rozmawiałem przed tym meczem z trenerem młodzieży Falubazu, no i Aleksander Janos powiedział mi, że będzie wręcz namawiał Adama Skórnickiego, żeby właśnie spróbował tego Pawliczaka pod 8. Ostatecznie nikt pod tą 8 się nie znalazł. To dobrze Adam Skórnicki wybrał, że czy powinien jednak dać, a czy może nie tyle szansę, co wstawić po prostu tego Pawliczaka do składu, no bo trudno tutaj mówić, że on by miał nagle jeździć i zastępować bardziej doświadczonych kolegów, prawda?
Ja przyznam, że w pomeczowej Krzątanin nie zapytałem o to Skórnickiego, natomiast ja się zgadzam z tezą, że nawet jeżeli...
Jeśli chłopak wprowadza do zespołu, prawda?
Nawet jeżeli ktoś, dokładnie, no jest tym rezerwowym i nawet jeżeli nie wyjedzie ani razu, no to niech pojedzie raz, drugi, trzeci na ten mecz ligowy, a różne cuda mogą się wydarzyć, a różnie może być, a może warto byłoby kiedyś spróbować takiego młodzieńca, no skoro jest w tej kadrze Falubazu, dlaczego nie? Być może, zaznaczam, być może Adam Skórnicki pomyślał sobie, że i tak nie będzie korzystał z tej 8, że i tak ten nacisk punktowy jest jednak postawiony na zupełnie innych gości i że to nie będzie potrzebne. Być może, zastrzegam. Natomiast zgadzam się z tezą, że jeżeli jest możliwość wstawienia zawodnika pod 8 czy 16, to należy to robić z różnych względów i to, o czym mówił Aleksander Janas, myślę, że w kolejnych meczach, no to być powinno. No po to jest ten rezerwowy tak naprawdę. No po to mamy tych juniorów. No niech oni się wprowadzą w ten zespół. A może trzeba było raz za Mateusza Tondera wprowadzić tego Pawliczaka? Nie wiem. Wydaje mi się, że jest taka możliwość, należy z niej korzystać.
Ta porażka w Toruniu i brak punktu bonusowego, co tak naprawdę oznacza dla Falubazu?
Oznacza, że będziemy drżeć do samego końca o Ekstraligę i tu nie mam żadnych wątpliwości. Ten punkt bonusowy, może to nie jest tak, że on by załatwił temat, powiedzmy sobie wprost, bo dalej byśmy drżeli, Ale ta pogoń GKM-u za Falubazem zaczyna być jeszcze bardziej ekscytująca niż walka o play-offy tak naprawdę i myślę, że do samego końca będzie to się wszystko toczyć. Mamy punkt przewagi, tylko i wyłącznie. Weźmy pod uwagę fakt, że GKM za 3 tygodnie jedzie piekielnie ważne spotkanie u siebie z Getul Toruń i my będziemy trzymać kciuki za Jacka Frontczaka. Panie Jacku, jak pan nas słyszy, to proszę o mobilizację taką jak wczoraj w Grudziądzu, ale Toruń będzie miał o co jechać, bo oni, im się otworzyła teraz furtka do play-offów i oni będą chcieli za wszelką cenę też wygrać w Grudziądzu, ale dla nas jest to mecz szalenie ważny. GKM w moim odczuciu nie może wygrać, a już nie daj Boże, niech on nie wygrywa za 3 punkty, bo wtedy Grudziądzanie nam odskoczą i my będziemy musieli chyba sprawić super sensację i wygrać w Lesznie. Później jedziemy też do Grudziądza. Tak, z Leszną u nas. No i ostatnia kolejka za 3 punkty. Bezapelacyjnie trzeba wygrać u siebie z Tarnowem. Pytasz, co ta porażka oznacza. Oznacza to, że wciąż nic nie wiemy, że tak na dobrą sprawę po tym fantastycznym występie 2 tygodnie temu ze Spartą Wrocław, znów powracamy do takiego nijakiego Falubazu, bym powiedział. Nie chcę obrażać że zawodników, bo ich znam, bo trzymam za nimi kciuki. Podobnie pewnie jest tutaj u nas w naszym studiu. No ale trzeba nazwać rzecz po imieniu. Nie mamy siły rażenia, nie jesteśmy stabilni, nie jesteśmy mocni w tym roku i dobrze, że ten GKM jest za nami.
Dogrywka. To jeszcze może o drużynie toruńskiej chwilę porozmawiamy. Jeżeli tak spojrzymy na te punkty poszczególnych zawodników, jeżeli chodzi o wczorajszy mecz z Falubazem, to przynajmniej ja mam takie wrażenie, no, że ten zespół z takimi nazwiskami to właśnie tak powinien punktować, szczególnie na własnym torze. No a przecież w Toruniu no, chyba było, bo już na razie no, po wczorajszej wygranej już takiego rozczarowania jak wcześniej nie ma. Co ty o tym sądzisz?
Znaczy, no to jest zespół z kapitalnymi nazwiskami.
No,
możemy oczywiście się uśmiechać, czy ci zawodnicy powinni być w jednej drużynie, czy taka konstelacja gwiazd to jest coś dobrego, ale wydaje mi się, że tak jak mówisz, tak jak sugerujesz, no takie nazwiska to play-off jest murowany i oni zaczynają jechać, bo jest ta powtarzalność.
Rozkręcają się.
Tak, to nie jest tak, że raptem sobie jakiś Holder wyskoczył, czy Doyle, widzimy po występach, czy w Grand Prix, czy w innych ligach, że tam już jest naprawdę szczebelek do góry. Baliśmy się tego tutaj w Zielonej Górze. Pamiętam, że Australijczycy mogą się rozkręcić, ale rozkręcił się też Iversen. Swoje jedzie Rune Holta, do którego ja osobiście nie jestem przekonany, ale on bardzo ważne punkty zdobywa.
Mówi się, że chyba powinien bardziej w Częstochowy na te ostatnie lata kariery
być
zostać,
może,
bo tam się dobrze czuje, no ale
być może, ale zdobywa ważne punkty. Ja wczoraj miałem wątpliwość, czy jednak tego Przedpolskiego nie należało wcześniej wpuścić, bo wydaje mi się, że jeżeli Jack Holder w 3 wyścigach robi 2 punkty i raptem wyjeżdża Przedpełski, zupełnie niewjeżdżony przecież warunki torowe, to był bodajże 10 czy 11 wyścig i on zdobywa szalenie 2 ważne punkty z bonusem, no to tutaj mógłbym powiedzieć, że pstryczek w stronę menadżera Torunia zdecydowanie, dlaczego jednak ten Przedpełski wcześniej nie pojechał, ale oddaję pokłony, to jest już zespół, który stanowi monolit, rzeczywiście. Tam były duże problemy, o czym cała ogólnopolska prasa mówiła, kuczała, że jest brak komunikacji. Nie wiem, jak jest teraz, czy oni się kochają, czy nie kochają, to nie jest nasz problem, to jest problem Torunian.
Ale są wyniki.
Wiadomo jedno, są wyniki, jest forma i oni będą pukać do bram play-offów na pewno.
No właśnie, a realnie, jak sobie analizujesz tą całą sytuację, to wiadomo, szanse matematyczne są, ale takie realne, po tym, co ostatnio obserwujesz, jeżeli chodzi o drużynę toruńską, to myślisz, że oni jeszcze w tych play-offach mogą gdzieś tam w ostatniej chwili dołączyć?
Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że jak najbardziej. Ich akcje stoją teraz zdecydowanie wyżej niż jeszcze kilka tygodni temu. Kilka tygodni temu mówiliśmy o tym, że to jest wielkie rozczarowanie. Oczywiście sam sobie zadaję teraz pytanie, na ile to jest wysoka forma Torunian, a na ile te punkty i mój zachwyt nad Iversenem i Holtą jest tożsamy z ich rzeczywistą dyspozycją, bo wczoraj jednak jechali z jedną z najsłabszych drużyn w Ekstralidze, to trzeba sobie powiedzieć wprost. Ale jeżeli oni wygrają za tydzień w Toruniu, za 3 tygodnie w Grudziądzu, to im się ta furtka otwiera. Ja przyznam, nie wiem dokładnie, jakie oni mają pod koniec swoje mecze, ale zdaje się, że Gorzów u siebie, dlatego no tam jest jednak możliwość zdobycia tych kilku punkcików i kto wie, czy raptem w ostatniej chwili jakaś Częstochowa na przykład nie wyleci, czy nawet Stal Gorzów. No też jest ekscytujące, jeśli chodzi o tę rywalizację o 3., 4., 5. miejsce. Na pewno stawiałbym teraz na Torunian. Widzę, że tam się zaczyna coś pozytywnego dziać na pewno.
Wspominaj, że dopiero następna kolejka za 3 tygodnie, 29 lipca. No to zatem sporą przerwę będziemy mieć w Ekstralidze, a ta przerwa dobrze Zielonogórzanom zrobi?
Ja wczoraj pytałem Adama Skórnickiego, jaki jest plan. pan Skórnicki odpowiedział, i tę wypowiedź też zaprezentujemy, no, że my wiemy, co mamy robić, bo wiedzieliśmy od początku sezonu, że będzie przerwa między 1 a 29 lipca. Natomiast jak zapytałem, czy może pan zdradzić jakieś szczegóły, Skórnicki powiedział nie. Dlatego pewnie jakiś plan jest. Jest dużo rozgrywek młodzieżowych na pewno. Ja wczoraj też Piotra Protasiewicza pytałem właśnie, tak jak ty się mnie pytasz teraz, co jest lepsze? Czy wyluzować się kompletnie, wyciszyć, gdzieś pojechać na jezioro?
Co tydzień i...
Czy jeździć, sprawdzać, grzebać w silnikach, testować? Nie ma chyba jednej drogi. To znaczy, każdy żużlowiec pewnie ma inne potrzeby, inne oczekiwania. Każdy zupełnie inaczej pewnie interpretuje swoje problemy ze sprzętem. Dlatego wydaje mi się, że tutaj każdy będzie szukał swojej ścieżki. Nie sądzę, żeby raptem zamknęli się przy W69 i przez dwa tygodnie
zamknięte treningi zamknięte dla publiczności mediów.
Nie sądzę. Myślę, że ten ostatni tydzień przed Lesznem będzie właśnie taki. Natomiast ja powiem wprost. Coś, co jest właściwie dziś wręcz nierealne, biorąc pod uwagę formę Falubazu, ale musimy zdefiniować jedno. My musimy powalczyć z Unią Leszno wygraną. Oczywiście
Unia... Bardziej, że Unia się potyka ostatnio.
Tak. Unia ma fatalne końcówki. To jest dla mnie szok. Wczoraj w Częstochowie też cały mecz prowadzili, raptem w końcówce się rozsypali, ale tam też się dzieje. Nie powiem, że coś złego, bo to jest lider tabeli, mistrz Polski, super zespół. No ale zwróćmy uwagę. Hampel 5, Kołodziej 2.
No,
tak sobie myślę. A może nasi, jak będą mieli dzień konia, a ci trochę słabiej, to wtedy
to może
te
będzie trzecia porażka Unii.
Kto wie, no my musimy szukać punktów dosłownie wszędzie. Nawet jak nie jesteśmy faworytami, nawet jak pojedziemy do Częstochowy pod Jasną Górę, będzie wiadomo, że Włókniarz będzie 90% faworytem. My musimy szukać punktów dosłownie wszędzie w tych czterech ostatnich meczach, jeżeli chcemy obronić Ekstraligę.
Maciej Noskowicz z Radia Zachód, człowiek, który był wczoraj na Moto Arenie w Toruniu, który relacjonował to spotkanie na antenie Radia Zielona Góra. Jego opinie, jego spostrzeżenia po porażce Falubazu 38-52 właśnie na Moto Arenie. Macieju, dziękuję tobie.
Bardzo dziękuję
za rozmowę. No to kończymy tą część. Teraz chwila muzyki, a po niej będą wypowiedzi właśnie po spotkaniu w Toruniu.
Dogrywka.
Jakub Lesiński, zapraszam na drugą godzinę dzisiejszej dogrywki. No to obiecane wypowiedzi, zapowiadane, awizowane po wczorajszym meczu w Toruniu. Na początek Sebastian Niedźwiedź, jak już wspominaliśmy w rozmowie z Maciejem Noskowiczem. On wczoraj zaskoczył in plus, zdobył 8 punktów w 4 startach, wygrał 2 biegi z silniejszymi rywalami. Aczkolwiek menadżer Adam Skórnicki nie zdecydował się wystawić go do żadnego z biegów nominowanych. O tym także z juniorem Falubazu rozmawiał po wczorajszym meczu Maciej Noskowicz.
Sebastian, no porażka, smutek, ale z drugiej strony szok, bo naprawdę świetny twój występ dzisiaj, chyba najlepszy w Ekstralidze, jak na to wszystko patrzysz.
No tak, to był mój najlepszy występ. No, wynik bardzo cieszy, jednak no wiadomo, drużyna przegrywa, to poniekąd nie ma też się czym cieszyć. No ale no, mój występ, no, w końcu zaczęło coś grać, w końcu, że tak powiem, motor dawał mi walczyć. No i to wykorzystałem. Zawsze moim problemem było dopasowanie motocykla z torem. Teraz znalazłem odpowiednie ustawienia oraz poprawiłem błędy, no i to wszystko zapunktowało.
Ta szybkość była już chyba w pierwszych dwóch startach, gdy nie wygrywałeś, to miało się wrażenie, że jesteś szybki, 2 i 0. Coś zmienialiście w warsztacie, w boksie, czy zostawialiście wszystkie te ustawienia takie, jakie były na początku?
No w pierwszym biegu no, trochę popsułem start, to też zadecydowało mnie, bo uniosło to trochę do góry. No na kolejne, no w drugi start, no gdyby te nie powtórki, to może też by było lepiej, no niestety, no 3 razy powtarzany bieg, to w końcu się to przełożyło negatywnie. No ale później już prowadziliśmy delikatne korekty, no i jak widać, w końcu to ruszyło. No i miałem też korzystne drugie pole.
Gdzie jest Niedźwiedź? Pytali miejscowi kibice w wyścigach nominowanych. Nie wierzę, że sobie takiego pytania nie zadawałeś. Jakiś może nawet mały żal do menadżera, czy to wszystko było tak, jak miało być, że nie jedziesz w wyścigach nominowanych?
Czy żal? No, żalu nie ma. No wiadomo, fajnie by było w nominowanych pojechać, bo to on napędza do dalszej walki i do pracy. No ale tak po prostu to była decyzja sztabu szkoleniowego i to trzeba uszanować.
Teraz miesiąc przerwy, ale są starty poza ligą. Jakie twoje plany? Czy jakieś wakacje, czy dłubanie przy sprzęcie, czy jak najwięcej startów?
No teraz ten tydzień właśnie mamy trochę dużo pracy, bo w poniedziałek już mamy DMPJ, zaczynają się drużynowe. No wtorek już będą najważniejsza impreza, to właśnie eliminacje do mistrzostw Polski juniorów. No i aktualnie na tym się skupią, żeby właśnie przejść dalej. No a reszta, no wiadomo, walczymy.
liczysz na właśnie indywidualność przez polskich juniorów? To jest taka impreza poza ligą, która no, sprawia, że chciałbyś tutaj coś osiągnąć? Czy tak na zupełnym lajcie? Jak to wygląda w twoim przypadku?
W moim przypadku no tak, no chciałbym coś osiągnąć w końcu w tym żużlu, bo póki co to tylko zbierałem kontuzje i same problemy. No teraz no, chciałbym się zapisać w historii i po prostu no, staram się robić jak najlepiej, no nie zawsze to wychodzi, no ale już jest coś na dobrej drodze. Coś zaczęło iskrzyć i mam nadzieję, że w końcu z tego wypali ogień.
A to w końcu zdradzisz? Na czym ty jeździsz? Czy to są motocykle od Krzysztofa Jabłońskiego, czy od innego tunera?
Znaczy się z tego miejsca bardzo dziękuję panu Jarosławowi Krawczykowi, bo jeżdżę na jego silnikach i tylko jego. I tak naprawdę no, są bardzo szybkie, tylko wynikało to wszystko z złych ustawień. Teraz to poprawiliśmy, zaczęliśmy wyciągać wnioski, gdzieś ta pewność siebie zaczęła już wzrastać. Czego chcę, no to żeby tylko kontuzje mi omijały, a myślę, że sobie poradzę.
Tyle Sebastian Niedźwiedź, a teraz posłuchamy tego zawodnika, który wczoraj najbardziej zawiódł w zielonogórskiej drużynie. Zresztą to nie był udany weekend dla Patryka Dudka, tylko 6 punktów w sobotnim Grand Prix Danii w Horsens. No i zaledwie 5 oczek wczoraj w tym meczu w Toruniu. No, od lidera falu bazu wymaga się więcej.
Po męsku mówiąc, dzisiaj to nie był twój dzień chyba i to nie był dzień ogólnie naszej ekipy. Jak to wszystko dzisiaj oceniasz?
Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że zawaliłem mecz, bo jakby mi pojechało na 10-12 oczek, byłoby całkiem inaczej, ale dziecko było naprawdę, wszystko dawałem z siebie, ale ja nie jechałem, no kurde, nie wiem, poniewierali mnie na trasie, no nie wiem, nie mam pojęcia, co powiedzieć. Na...
Jeden wyścig właściwie chyba był drugi, gdzie miałeś tą szybkość z Doylem. Miało się wrażenie, że już znalazłeś po pierwszym nieudanym coś, czego szukasz. Czy dzisiaj kompletnie nic nie grało?
No niby tak, było wszystko fajnie, ale później w sumie nic za dużo nie zmieniałem, małe korekty, ale to w ogóle nie zdawało rezultatów. Nie wiem, ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Mogę pogratulować dzisiaj Sebastianowi, że fajnie jechał i on te 3-3 tam dowoził ze mną, bo to on wygrywał biegi. Taki jest ten żużel, rozmowa z Michaelem teraz też mówi, że po 14 biegu za bardzo nic nie zmieniał i w 15 wygrywa i też nie wie, co jest grane, więc nie wiem.
A ten tor się zmieniał dzisiaj mocno po poruszeniu? Nie wiem, dużo trzeba było kombinować w sprzęcie?
Chyba nie, bo czasy były po 60-61, więc takiej dużej różnicy chyba w torze nie było.
Rozumiem, że problemy sprzętowe, czy po prostu masz dużo tego sprzętu, ale dzisiaj akurat nie znalazłeś?
No wczoraj na próbnym starcie mi się świeży silnik po serwisie zatarł w Grand Prix. Dzisiaj jechaliśmy na tym motocyklu, co wczoraj dobrze zafunkcjonował w ostatnim biegu, ale dzisiaj to nie zdało tutaj jakby tego, co miało. Że to miało jechać.
Sytuacja z Doylem jeszcze zapytam, tutaj jakieś wątpliwości były. On chciał jechać, tego zamknąłeś. Jak to z twojej perspektywy wyglądało?
Znaczy ja tylko nie chciałem jechać w szprycy Nielsa, Christiana Iversena i ja dojeżdżałem do płotu na prostej i nawet nie słyszałem i nie widziałem Jasona, więc byłem też w szoku, czemu bieg jest przerwany, bo nie wiem co tam się stało w ogóle.
No to jeszcze głos z obozu rywali, zielonogórzanin, który prowadzi ekipę toruńską. Jacek Frączak, bo o nim mowa, ocenia wczorajszy wygrany przez jego zespół mecz, a także mówi o Nielsie, Christianie Iversenie i Pawle Przedpełskim.
Ciężkie zadanie, bo oczywiście duża presja pod dużą rzecz. My sobie zdajemy sprawę, jakie były na początku też oczekiwania co do zespołu, ale zawodnicy wracają do wysokiej formy i wróciliśmy już ostatniego słowa. Cieszę się, że dzisiaj przede wszystkim ten wynik pokazuje, że patrzymy w górę tabeli. To, że chłopak wrócił i wiadomo po jakichś turbulencjach też zdrowotnych i przebiegach sprzętowych widać, jak ważną jest postacią tutaj. No ale... Cóż, to już historia, walczymy mocno o w tej chwili o każdy punkt. Nie ukrywam, że bardzo mi zależało na tym, że dzisiejszy tor, on ewoluuje cały czas, tak? Pracuje na nim bardzo dużo, chodzi o to, że z nim było znakomite ściganie. Mimo tego, że tutaj jest dach, to jednak ten mecz miał taki quasi status meczu zagrożonego. Trochę padał nam deszcz, miał padać w nocy i tak nie bardzo wiedziałem, jak wycelować tutaj z wodą. Natomiast koniec końców to był rzeczywiście znakomity do ścigania i na tym nam wszystkim zależy. Nie tylko starty decyduje, zresztą jeżeli Mianka przyspieszy biegu po zewnętrznej, to o czymś to świadczy. Natomiast gratuluję postawy, bo naprawdę postawili nam się chłopcy mocno, mimo tych takich różnych tych perturbacji, gdzieś tam wykluczeń, przerwanych biegów, tutaj ten Jason gdzieś tam też niepotrzebnie wykluczony w sytuacji praktycznie na 5-1. Natomiast każdy z zawodników, każdy absolutnie zapracował dzisiaj na ten sukces, a myślę, że takim cichym bohaterem jest Paweł Przedpełski i warto o tym powiedzieć, pracuje naprawdę bardzo mocno tutaj. ja też nie mam komfortowej sytuacji, tak, z podejmowaniem decyzji.
Tyle Jacek Frączak, którego Getwell Toruń jeszcze zamierza powalczyć o play-offy. No a zielonogórzanie po tym meczu w Toruniu na 7. miejscu w tabeli, tylko punkt przewagi nad ostatnim GKM-em Grudziądz mają. No i będzie zacięta, zażarta walka do końca sezonu zasadniczego, rundy zasadniczej o utrzymanie Falubazu na najwyższym poziomie rozgrywkowym w kraju. Dogrywka.